Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Essentials of Whiskey Assessment autorstwa Dawn P. Flanagan i Vincenta C. Alfonso to specjalistyczny podręcznik z zakresu diagnozy psychologicznej dzieci. Książka dotyczy skali inteligencji Wechslera dla dzieci, wydanie piąte, czyli Whiskey, jednego z najczęściej stosowanych narzędzi do oceny funkcjonowania poznawczego osób w wieku szkolnym.
Jej celem nie jest proste wyjaśnienie, jak odczytać wynik ilorazu inteligencji. Autorzy prowadzą czytelnika przez cały proces od przygotowania badania i prawidłowego przeprowadzenia prób, przez punktację, po ostrożną, opartą na teorii interpretację profilu wyników. Publikacja ma charakter praktycznego przewodnika, ale osadza procedury w psychometrii, teorii zdolności poznawczych oraz realiach diagnozy szkolnej i klinicznej. Ważną część stanowią kwestie rozpoznawania specyficznych trudności w uczeniu się, oceny neuropsychologicznej oraz niedyskryminującego badania dzieci uczących się angielskiego jako kolejnego języka. Liczne przykłady raportów i przypadków pokazują, jak przekładać dane testowe na uzasadnione wnioski oraz użyteczne zalecenia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, rzetelne podanie Whiskey jako warunek wiarygodnej interpretacji. Książka zaczyna od zasady fundamentalnej. Dla każdego testu standaryzowanego wynik ma wartość tylko wtedy, gdy procedura badania została przeprowadzona zgodnie z regułami. Whiskey nie jest swobodną rozmową z dzieckiem ani zestawem zadań, które można dowolnie upraszczać, powtarzać czy komentować. Sposób formułowania instrukcji, czas odpowiedzi, zasady udzielania podpowiedzi oraz reguły rozpoczynania i przerywania prób wpływają na porównywalność wyniku z normami. Autorzy omawiają administrację i punktację krok po kroku, zwracając uwagę na błędy, które mogą pozornie niewiele znaczyć, lecz później zniekształcić cały profil zdolności. Praktyczny wymiar tej części polega na połączeniu technicznej dokładności z obserwacją zachowania badanego. Diagnosta powinien odnotować między innymi tempo pracy. Briggs je na trudność, potrzebę powtarzania instrukcji czy widoczne zmęczenie, ale nie powinien mieszać takich obserwacji z wynikiem punktowym. Książka pokazuje więc, że poprawne badanie obejmuje dwie równoległe czynności: konsekwentne przestrzeganie standardu oraz świadome zbieranie danych jakościowych. To szczególnie ważne w pracy z dziećmi, których wynik może zależeć także od lęku, uwagi, motywacji, języka lub specyfiki sytuacji diagnostycznej. Po drugie, interpretowanie profilu poznawczego zamiast redukowania dziecka do FSIQ. Jednym z najważniejszych przesłań publikacji jest sprzeciw wobec automatycznego utożsamiania pełnej skali inteligencji, FSIQ, z kompletnym opisem możliwości dziecka. Whiskey dostarcza wyników dotyczących różnych obszarów funkcjonowania, w tym rozumienia werbalnego, zdolności wzrokowo-przestrzennych, rozumowania płynnego, pamięci roboczej i szybkości przetwarzania. Autorzy wyjaśniają, że ich sens należy rozpatrywać w relacji do siebie, do wyników poszczególnych podtestów, do przedziałów ufności oraz do częstości występowania określonych różnic w populacji. Taka ostrożność chroni przed nadinterpretacją niewielkich rozbieżności. Profil wyników może sugerować hipotezy o mocnych stronach i trudnościach, ale sam w sobie nie stanowi diagnozy klinicznej ani szkolnej. Dlatego interpretacja powinna uwzględniać wywiad, historię rozwoju, obserwacje, dane edukacyjne i inne narzędzia. Książka przedstawia także ramy teoretyczne, w tym podejście CHC, które pomaga łączyć wyniki testu z szerzej rozumianymi zdolnościami poznawczymi. Nie chodzi o mechaniczne przypisanie etykiety do każdej skali, lecz o zbudowanie spójnej odpowiedzi na pytanie skierowania. Dzięki temu raport może opisywać zarówno ograniczenia pomiaru, jak i realne konsekwencje profilu dla uczenia się oraz codziennego funkcjonowania. Po trzecie, Whiskey W. Identyfikacji specyficznych trudności w uczeniu się. Publikacja poświęca wyraźną uwagę wykorzystaniu Whiskey w procesie identyfikacji specyficznych trudności w uczeniu się. Jest to obszar, w którym łatwo o nieuprawnione skróty myślowe. Sam niski wynik w wybranej skali, podobnie jak różnica między wynikiem poznawczym a osiągnięciami szkolnymi, nie wystarcza do rozpoznania trudności. Autorzy traktują dane z WISC-V jako jeden element szerszej, wieloźródłowej oceny. Wyniki mogą pomagać analizować, czy u dziecka występują wzorce słabości poznawczych istotne dla problemów z czytaniem, pisaniem lub matematyką, ale wymagają zestawienia z bezpośrednim pomiarem osiągnięć, historią nauki i informacjami o zapewnionym nauczaniu. Takie podejście ma znaczenie praktyczne, ponieważ ogranicza ryzyko przypisywania przyczyn na podstawie pojedynczego wskaźnika. Książka omawia także wykorzystanie podejścia cross-battery, czyli łączenia danych z WISC-2 z dodatkowymi, odpowiednio dobranymi testami. Celem jest pełniejsze zbadanie konkretnych zdolności, gdy sam WISC-V nie daje wystarczającego pokrycia danego obszaru. Autorzy podkreślają potrzebę psychometrycznie i teoretycznie uzasadnionego doboru narzędzi, a nie gromadzenia wielu wyników bez jasnej hipotezy. W efekcie diagnoza ma prowadzić do zrozumienia potrzeb edukacyjnych dziecka, a nie jedynie do formalnej klasyfikacji. Po czwarte, ocena neuropsychologiczna i ostrożne formułowanie hipotez klinicznych, WISC-V bywa wykorzystywany w praktyce neuropsychologicznej. Lecz książka nie przedstawia go jako samowystarczalnego narzędzia do wykrywania zaburzeń neurologicznych. Autorzy omawiają neuropsychologiczne podejście do interpretacji, którym znaczenie mają wzorce funkcjonowania w zadaniach, zachowanie podczas badania oraz zgodność wyników z danymi medycznymi, rozwojowymi i funkcjonalnymi. Skel pamięci roboczej czy szybkości przetwarzania mogą być klinicznie ważne, ale niski wynik nie wskazuje automatycznie na określoną przyczynę. Może wiązać się z trudnościami uwagowymi, tempem motorycznym, rozumieniem instrukcji, zmęczeniem, lękiem albo innymi czynnikami. Właśnie dlatego interpretacja wymaga hipotez, które można sprawdzać dodatkowymi źródłami danych. Praktyczna wartość książki polega na pokazywaniu granicy między rozsądnym wnioskowaniem a diagnozowaniem na wyrost. Diagnosta może wykorzystać WISC-V, aby określić, które obszary warto pogłębić innymi metodami, np. oceną uwagi, pamięci, języka, funkcji wykonawczych lub osiągnięć szkolnych. Autorzy zwracają też uwagę, że analiza błędów i jakości odpowiedzi może uzupełniać wyniki liczbowe, jeśli jest prowadzona systematycznie. Taki model pracy służy niespektakularnym etykietom, lecz lepszemu rozumieniu mechanizmów stojących za trudnościami dziecka i planowaniu dalszej oceny. Na koniec, niedyskryminująca ocena dzieci uczących się angielskiego jako kolejnego języka, szczególnie istotnym elementem książki jest rozdział dotyczący badania dzieci, które uczą się angielskiego jako kolejnego języka. Autorzy podkreślają, że wynik testu inteligencji może zostać błędnie zinterpretowany, jeśli diagnosta nie odróżni ograniczonej znajomości języka od trudności poznawczych. Zadania wymagające rozumienia słownictwa, pojęć przekazywanych kulturowo lub szybkiego reagowania na werbalne instrukcje mogą odzwierciedlać doświadczenie językowe badanego, a nie jego ogólną zdolność rozumowania. Niedyskryminująca ocena nie oznacza jednak rezygnacji z WISC-V ani wybierania wyłącznie zadań niewerbalnych. Wymaga raczej analizy historii ekspozycji na języki, jakości dotychczasowej edukacji, biegłości językowej i kontekstu kulturowego. Książka wskazuje, że należy jasno opisywać ograniczenia interpretacji oraz łączyć dane testowe z innymi informacjami. W razie potrzeby warto rozważyć dodatkowe miary i procedury, które lepiej odpowiadają na pytanie diagnostyczne. Ta część ma ważny wymiar etyczny i praktyczny, zmniejsza ryzyko błędnego uznania różnicy językowej za niepełnosprawność intelektualną albo specyficzne trudności w uczeniu się. Jednocześnie przypomina, że równość w diagnozie nie polega na identycznym traktowaniu wszystkich dzieci, lecz na interpretacji uwzględniającej warunki, w których rozwijały one swoje kompetencje. Podsumowując, Essentials of WISC-V Assessment jest przede wszystkim książką dla psychologów, diagnostów szkolnych, neuropsychologów i studentów przygotowujących się do pracy z dziećmi. Będzie użyteczna także dla praktyków, którzy znają podstawy badania WISC-V, lecz chcą uporządkować sposób przechodzenia od surowych danych do rzetelnego raportu. Nie jest natomiast lekturą przeznaczoną dla rodziców, poszukujących prostego wyjaśnienia pojedynczego wyniku testowego. Jej język i zakres odpowiadają profesjonalnej praktyce diagnostycznej, w której decyzje powinny być oparte na normach, teorii obserwacji oraz wielu źródłach informacji. Największą korzyścią jest połączenie instruktażu technicznego z interpretacją uwzględniającą ograniczenia pomiaru. Czytelnik otrzymuje nie tylko wskazówki dotyczące podawania i punktowania prób, ale także ramy do krytycznego rozważania znaczenia różnic między wynikami. Na tle krótszych podręczników do testów publikacja wyróżnia się szerokim ujęciem zastosowań WISC-WAU od identyfikacji specyficznych trudności w uczeniu się. Przez perspektywę neuropsychologiczną, po ocenę dzieci wielojęzycznych, ważne miejsce zajmuje także podejście cross-battery i możliwość wspierania interpretacji przez oprogramowanie XBAS, używane zgodnie z zasadami psychometrii. To czyni książkę wartościową nie jako zbiór gotowych diagnoz, lecz jako przewodnik po odpowiedzialnym rozumowaniu diagnostycznym. Jej praktyczny sens ujawnia się wtedy, gdy wyniki testu mają zostać przełożone na ostrożne wnioski, konkretne zalecenia edukacyjne i dalsze kroki oceny. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Dunphy Flanagan, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.